Dzień dobry, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dr Łukasz Jesina.
Dzień dobry, redaktorze, dzień dobry państwu.
Wczoraj Włodymyr Zełenski zajmował się głównie dziękowaniem. Przy każdej okazji dziękował. Dziękował premierowi, dziękował prezydentowi, dziękował Polakom.
Chyba na to Polacy czekali.
Trochę tak. Podkreślał też, że jesteśmy ramię w ramię i że naszego sojuszu nie złamie nikt i nic. To były piękne słowa, prawda? Nikt nas nie podzieli, było w ogóle piękne przemówienie, zresztą bardzo dobre przemówienie prezydenta, wszyscy mówili pięknie. Padało mnóstwo pięknych słów, a ja od pana chciałbym się dowiedzieć, jakie konkrety wczoraj ustalono, to znaczy dobrze, co oprócz tych wzruszających scen, kiedy się panowie rzucają sobie w objęcia, które mają jakieś znaczenie. No,
nie jakieś, duże, bo symbolika ma duże znaczenie. Mhm. A może dlatego, że jestem historykiem, to przywiązuję do niej takie znaczenie.
Pan jest specjalistą od filmu, od historii filmu.
Różne rzeczy człowiek robił w życiu, jak Wołodymyr Zełenski. Jedyna rzecz, która mnie zresztą z nim łączy, że robiłem różne rzeczy. Ale żarty żartami. Wczoraj był konkret także to, że do Polski sobie może przyjechać prezydent Ukrainy i nie musi koniecznie od razu z nami publicznie negocjować różnych rzeczy, prosić o broń, ale podziękować naszemu społeczeństwu, narodowi, państwu, wszystkim tym odsłonom w ciągu tego całego dnia swojego pobytu. I to był konkret także, ale konkrety pojawiły się również inne. Minister Dworczyk wczoraj bardzo ładnie nam wszystkim powiedział, że pojadą na Ukrainę rosomaki, pojadą raki, pojadą pioruny. Mamy
tak,
porozumienie
kraby,
w sprawie...
My to wiemy. Mhm. Wiemy też to od prezydenta już, że przekażemy 6 kolejnych migów.
Dopełniając tą liczbę, która była obiecana przez prezydenta
8,
wcześniej.
Które już, a tak nawet jest. Więcej niż prezydent, bo prezydent... Na
14, to jest 8 plus 6.
Mhm. Na początku było, no dobrze, najpierw pojechała jedna część, później druga, a teraz czekamy na te 6. Natomiast padła też taka deklaracja, w przyszłości będziemy mogli przekazać całą pozostałą flotę MiG-ów 29 Ukrainie. To prezydent Duda.
Polska nie utraci na tym żadnej zdolności obronnej, z góry uprzedzając pytania troli pod linkami do naszej rozmowy, która się pojawi już za kilkanaście minut, że wcale nie pozbawiamy się na korzyść Ukrainy zdolności obronnych, bo budujemy całkiem niezłą flotę powietrzną, ona jest duża, nie jesteśmy Słowacją, która przekazała wszystkie swoje migi Ukrainie.
To od razu powiedzmy, przekażemy te migi wtedy, jak będą w Polsce inne samoloty, tak?
Jak będziemy w ogóle w stanie je przekazać, bo to też oczywiście różne inne rzeczy mogą stanąć temu wszystkiemu na przeszkodzie. Ale nie będziemy tego robić nagle, bo co nagle to po diable.
No dobrze, ale teraz mówiąc poważnie, bo ta sprawa tak naprawdę jest hiperpoważna, bo oczywiście Ukraina czeka na ten sprzęt. Czeka też na F-16. Czy czeka na F-16 od nas? My tych F-16 mamy niezbyt wiele.
Szczerze, ile w ogóle czeka na F-16 i na jakąś decyzję całego Paktu Północnoatlantyckiego i Stanów Zjednoczonych przede wszystkim tego dotyczącą. A kiedy ta decyzja zapadnie i czy zapadnie, to się też przekonamy w najbliższym czasie, jeśli się przekonamy.
No to pytanie, które powinienem teraz zadać i chętnie je zadam, to brzmi, czy Polska chciałaby, żeby NATO, żeby świat zachodni przekazał F-16 Ukrainie?
Pan prezydent też się na ten temat wypowiadał, więc nie będę tutaj w żadnej mierze przed szeregiem. My chcemy, żeby jak najwięcej broni Ukrainie przekazać.
Także F-16?
Ale razem... ale w wyniku rozsądnej decyzji wszystkich sojuszników.
Nie, ja nie mówię teraz o tym, czy Polska przekaże F-16, bo rozumiem, że to na razie nie wchodzi w grę. Pytanie brzmi, czy Polska będzie lobbowała za tym, by Ukraina dostała F-16?
Polska będzie lobbowała za tym, żeby Ukraina dostała jak największej broni, więc być może i w wypadku F-16 się na to zdecyduje, ale na razie nie znam takiej decyzji.
Wczoraj przy tych miłych słowach,
bardzo
miłych słowach o tym, jak ten sojusz jest trwały i że nic nas zupełnie nie poróżni, jednocześnie do dymisji podaje się wicepremier, a w zasadzie nie, bo on wicepremier pozostanie.
Wicepremier Kowalczyk dalej jest wicepremierem nas wszystkich.
To jest fascynujące zjawisko. Nie bardzo wiemy, czym się będzie zajmował pan Henryk Kowalczyk, ale na pewno...
Ale też podziękuję panu wicepremierowi za to, że był jednym z najbardziej stabilnych, ciekawych polityków, jacy istnieli w polskiej polityce, dobrze wykonujących swoją pracę.
Natomiast Henryk Kowalczyk przestał być ministrem rolnictwa. I teraz pytanie, bo on powiedział tak, on się podaje do dymisji, bo on chce zakazu importu zboża z Ukrainy. I Polska powinna zabiegać o to, i on zabiegał o to, żeby zakazać importu zboża z Ukrainy. Wie pan, bardzo przepraszam, ale mam pewien konflikt poznawczy. Myśmy najmocniej się domagali tego, żeby Unia Europejska zgodziła się na import zboża z Ukrainy, żeby przepuściła to zboże, bo głoduje Afryka, a teraz mój piersi domagamy się, żeby zakazać.
Pan wicepremier bardzo ładnie to opisał, jak jeszcze był ministrem rolnictwa, zresztą dalej nim jest formalnie, nie nastąpiło przyjęcie dymisji. Straciliśmy trochę nad tym wszystkim kontrolę. to są różne wewnętrzne spekulacje, które się przy okazji tego zboża pojawiły. To jest wywołanie przez te spekulacje pewnych problemów wewnątrz naszego rynku. Teraz jednak po dojrzałym namyśle mamy zupełnie inne podejście.
Nie wiem, czemu ja mam wrażenie, że pan cały czas sobie z nas kpi.
Broń Boże, zwłaszcza z pana redaktora. Mam po prostu taki wyraz twarzy.
Nie chodzi o wyraz twarzy, bo chodzi o taką nonszalancję, z którą pan o tym mówi, a ta sprawa jest poważna, no bo wie pan, nagle nam się sprawa wymknęła spod kontroli.
Niestety, tak, bardzo się wymknęła spod kontroli.
Tak sobie mogę mówić ja. Pan niestety nie do końca.
Rzecznik może tak mówić, bo on wie i wie, co ma mówić. On nie podejmuje decyzji. Natomiast ja sam jestem z Hurbieszowa i dobrze wiem, jak wygląda sytuacja w rejonach przygranicznych. To, że to się wymknęło spod kontroli, naprawdę nie służy nikomu w Polsce.
Zgoda. Ale mówienie tego, że podaje się do dymisji, bo chce zakazu importu zboża z Ukrainy, wtedy, kiedy wszyscy tutaj celebrują wizytę...
No tak to się złożyło, ale wczoraj jednak, bądźmy szczerzy, po raz pierwszy tak w historii tych naszych polsko-ukraińskich zjazdów przyjaźni, które mają miejsce od ubiegłego roku, pojawiły się też te wszystkie rysy.
To porozmawiamy
Woły,
o tych rysach. Sekundę,
rolnictwo.
Łukasz Jasina, przypomnę, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest ze mną w studiu. Wołyń. O Wołyniu mówił premier, o Wołyniu wspominał prezydent. Ani słowem, przynajmniej nie zanotowałem tego, nie powiedział o Wołyniu Wołodymyr Zełenski.
Mówił o mało ważnych problemach, o różnych detalach, które przeszkadzają temu big picture. O tym Wołodymyr Zełenski wczoraj mówił. No, niestety zbliża się jednak 80. okrągła rocznica ludobójstwa wołyńsko-galicyjskiego. I nie będzie niestety można się nad tą rocznicą prześliznąć w tym roku, tak jak próbowali niektórzy zrobić to rok temu.
To jest poważna sprawa, która stoi na przeszkodzie takim uczciwym relacjom z Ukrainą.
Ukraińcy i tak rozumieją tą sprawę lepiej niż rok temu, ale chyba trochę za wolno to wszystko idzie, jeżeli chodzi o nasze pragnienia. No, też nie chcę wyjść tutaj na osobę nonszalancką. Ale Ukraińcy coraz lepiej rozumieją, że bez jakiejś formy rozliczenia wspólnego z tą zbrodnią, rozliczenia związanego z pamięcią, z upamiętnieniem, już
nie chodzi przecież, karem kogokolwiek. Winnych już pewnie nie ma, nie żyją.
Stosunków polsko-ukraińskich się nie rozwiąże. I to zostało wczoraj powiedziane podczas wszystkich rozmów prezydentowi Zelenskiemu wprost. Zobaczymy, jaka będzie ukraińska reakcja. Mają na to Ukraińcy kilka miesięcy.
Dobrze, bo kilka miesięcy, także jednak czas na podjęcie decyzji. Ja wiem, że w tej chwili, kiedy tam spadają bomby, albo w każdym razie lada chwila mogą spaść, mówienie o ekshumacjach jest
nigdy nie było na to nierealne. Dobrego miejsca. Wszyscy zawsze w Polsce i na Ukrainie szukali zawsze pretekstu, żeby tej sprawy nie rozwiązać. Ja myślę, że nie ma chyba lepszego niż teraz.
No właśnie, to jest moje pytanie do pana i do polskiego rządu. Kiedy wreszcie z Ukrainą dogadamy się tak, by można było przynajmniej badać bez żadnych przeszkód zbrodnię wołyńską i upamiętnić?
Od kilku miesięcy to jest bardziej możliwe niż kiedyś. Z upamiętnieniem też już jest lepiej, ale ciągle brakuje nam jednej prostej rzeczy. Prostego powiedzenia przez ukraińskich przywódców: tak, nasz naród to zrobił.
O tym wszystkim, to znaczy o trudnych sprawach polsko-ukraińskich, o tym, co ustalono w sprawie importu zboża, ale także o tym, że na Białorusi nadal siedzi Andrzej Poczobut, no i tysiące opozycjonistów. O tym wszystkim porozmawiamy w RMF24, w interi.pl, w naszych kanałach społecznościowych, a słuchaczom RMF-u dziękujemy. Dokończmy sprawy Ukrainy. Pan pozwoli, że pytanie właśnie dobrze, bo Wołodymyr Zełenski powiedział wczoraj, ustaliliśmy, że ta sprawa importu zboża zostanie rozwiązana. Jak?
Ja myślę, że dla nas jest w dalszym ciągu ważne to, co powiedział wicepremier Kowalczyk, to znaczy, że będziemy starali się przywrócić cła.
Cła.
To jest dla mnie obowiązująca wypowiedź członka rządu zajmującego się tymi sprawami.
Bo dzisiaj słyszałem też, że przedstawiciela opozycji Marka Sawickiego, który mówi, nie, my wcale nie chcemy zakazu importu zboża, ani nie chcemy nawet cel, tylko chcemy...
Cło, a zakaz importu to jest jednak bardzo poważna różnica.
On powiedział tak, ani jednego nie chcemy, ani drugiego, my chcemy jedno, kaucję. System kaucji polegający na tym, że wjeżdża zboże do Polski, ten, który je wprowadza, wpłaca kaucję i odzyskuje pieniądze w chwili, kiedy to zboże Polskę opuszcza. A jak nie opuści, no to...
Jako człowiek z rodziny rolniczej uważam, że to jest bardzo ciekawy i dobry pomysł. I uważam, że trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby nikt tymi cenami nam w środku naszego kraju nie manipulował. I żeby nasi rolnicy mogli sprzedać swoje zboże i żeby nikt nie wykorzystywał polsko-ukraińskiej sytuacji politycznej do budowania nowych konfliktów.
Nie, wydaje się, że to jest tak oczywiste i tak proste. No, i tak
niby coś jest oczywiste, ale jakoś
tak
przez rok
polityczne. No właśnie.
Się zdarzyło, no bo być może jedni czegoś nie dopilnowali, inni w ogóle nie wpadli na pomysł, że może być problem, a trzeci uznali, że dla kwestii wojennych warto czasem nie pomyśleć, że może jednak ktoś myśleć zupełnie w kategoriach handlowych, a nie jakichś takich idealistycznych.
Przecież wojna jest od czasów, co najmniej od czasów Wokulskiego wiemy, że wojna jest...
Myślę, że od czasu rewolucji francuskiej, kiedy się dorabiali milionami różni rewolucjoniści, ale niestety, panie redaktorze, nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Czasem politycy i decydenci uczą się tego już w trakcie.
Dobrze. Zostawmy sprawę zboża, bo sprawę problemów polsko-ukraińskich, one zawsze były, jak pan sam powiedział, spychane. Nie czas teraz, biedna Ukraina musi budować swoją tożsamość. Ukraina buduje swoją tożsamość, jednocześnie zapraszając w tej chwili Polaków do wzięcia udziału w odbudowie Ukrainy. Zapraszamy polskich biznesmenów do aktywnego wejścia na ukraiński rynek. Kto pierwszy, ten lepszy, mniej więcej, to powiedział Wołodymyr Zełenski.
To silniejszy, ten lepszy. Kto ma więcej, ten lepszy. Myślę, że tutaj niestety...
A nie ma pan wrażenia, że to trochę za wcześnie, to trochę wygląda, jakbyśmy dzielili skórę na niedźwiedziu, który naprawdę w najlepsze hasa po lesie.
No cóż, ale mamy niedźwiedzia, który hasa po lesie, ale mamy też ukraińskiego niedźwiedzia, który sam nas zaprasza do współuczestniczenia w odbudowie jego gawry.
Tylko jak mamy ją odbudowywać, gdy lecą na łeb rakiety?
Nie wszędzie lecą na łeb rakiety, nie wszędzie lecą na...
Wie pan, to jest tak jak z forami internetowymi, które są pełne...
Nie chcę wyjść na warzechę, przepraszam.
Które są pełne, nie, ale które są pełne takich cennych rad. Czy można jechać teraz do Lwowa, czy tam jest bezpiecznie? Otóż zasadniczo jest bezpiecznie, chyba żeby akurat chwilowo miała ci spaść na łeb jakaś rakieta.
Ale mimo tego ryzyka, a biznesmeni zawsze są gotowi podjąć ryzyko, trzeba już troszeczkę szykować się do tego, co będzie kiedyś, nie wiem, czy za rok, czy za 5 lat, ale kiedyś tam pokój nastanie. I warto już być obecnym i warto już uczestniczyć w tym całym procesie, zwłaszcza kiedy zaprasza cię gospodarz.
Mhm. Myśli pan, że to jest realne zaproszenie, czy tylko element pewnej, no takiej miłej...
Podczas właśnie tego typu pięknych, symbolicznych, historycznych wizyt nigdy tego nie jesteśmy pewni. To się przekonamy oczywiście wszyscy w praniu, tak jak się przekonują Polacy od czasu uchwalenia słynnej ustawy w Radzie Najwyższej dającej nam pewne prawa i przywileje na Ukrainie. Czy te prawa i przywileje są prawdziwe? Jedni odkryli, że tak, inni, że niekoniecznie.
No dobrze, ale to zaraz. To może my powinniśmy to zweryfikować i sprawdzić.
Jak najszybciej. Ale tego nie zweryfikujemy inaczej niż poprzez próby naszego biznesu, wspartego przez nasz rząd, wejścia w te wszystkie
sprawy. Bo Ukraina rzeczywiście co chwila mówi piękne słowa wobec Polski.
A my weryfikujmy. No. I pamiętajmy o tym, że nie ma sprzeczności między wspieraniem sojusznika, mówieniem pięknych słów, a jednocześnie liczeniem się w sprawach biznesowych w bardzo prosty sposób.
A my weryfikujmy. Pan mówi postulatywnie. Pan się niech się pan nie gniewa. Pan jest przedstawicielem rządu tutaj.
Ale nie
ja.
Od biznesu. Żarty żartami. Weryfikujmy wszyscy, Polacy, jako rząd i jako społeczeństwo. To jest synergia.
Ale Polacy nie są od... No dobrze, dobrze, tylko że wie pan co? Polacy nie są od sprawdzenia tego, jakie dokumenty przywiózł ze sobą, jakie projekty ustaw ewentualnych albo rozwiązań.
To też nasz rząd w tej chwili
przywiózł
sprawdza.
Ze sobą Wołodymyr Zełenski. To wy powinniście sprawdzić, to pan powinien to wiedzieć.
Czytamy, sprawdzamy, wiemy, ale weryfikacja potem i tak musi nastąpić ogólna i przez nas wszystkich.
Pan mówi bardzo wiele okrągłych słów rzeczywiście, żeby nic
taka
nie
praca.
Powiedzieć dzisiaj. Proszę spróbować może odpowiedzieć na jakieś pytanie. Może wie pan, to jakaś rozrywka nowa, nowe doświadczenie. Wołodymyr Zełenski milczał w sprawie Wołynia, milczał w sprawie konkretów dotyczących biznesu, no bo jakże inaczej w tej chwili można, bo mówił o tym, że rozwiążemy sprawę zboża, ale nie mówił jak. No i w zasadzie nie ma konkretów w sprawie polskiej odbudowy Ukrainy. Niech się pan nie gniewa, to wygląda na to, że z tej wizyty zostaną nam tylko gesty oraz order Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Jak rozumiem, analogiczne najwyższe odznaczenie ukraińskie dla prezydenta Dudy i zapewne, no i nie, już nie zapewne odznaczenia dla prezydentów Rzeszowa, Chełma oraz paru innych.
Lublina, Przemyśla. Tak. Nie jestem pewien, czy prezydent Duda dostał odpowiednik orderu. No
tak zwykle to wygląda, że się
to akurat
dostaje.
Dyplomatycznie tak było, ale chyba wczoraj nie pamiętam, że ten order został prezydentowi.
To wczoraj nie, to dostanie.
Być może będzie jeszcze okazja. No cóż, w tej wizycie od samego początku chodziło przede wszystkim o podziękowanie, o symbol. To jest jej najważniejszy konkret.
A to
reszta...
puste trochę, proszę się nie gniewać.
Ale gesty czasami pomagają wypełnić całą resztę, więc tak. My Polacy możemy teraz śmiało egzekwować, przypominać, jakie piękne słowa zostały pod naszym adresem powiedziane i przypominać obietnice.
A będziemy to robić?
No ja na pewno, a nie wiem jak reszta.
Andrzej Poczobut nadal siedzi w więzieniu. To, co się dzieje na Białorusi, jest też czasami zdumiewające, oprócz tego, że jest straszne generalnie, to jest jasne i cały czas o tym wspominamy, że tuż za naszą granicą dzieją się w tej chwili w ogóle
straszne. Angelika Borys jest kilka kilometrów od naszej granicy.
Tak, ale Angelika Borys właśnie już nie jest w areszcie domowym. Przeciwko niej były poważne zarzuty i je wycofano. No ale inni nie, inni mają zarzuty. Poczobut po prostu siedzi. To ja mam do pana pytanie, czy my mamy jakieś kanały komunikacji z Mińskim?
Mamy ciągle Charge d'Affaires w Mińsku i to jest nasz kanał komunikacji. Mamy także różne...
Pytam o inne kanały.
Tylne kanały, to, mamy przez różne państwa.
My mamy ambasadę w Mińsku, to wiem, no tylko, że...
Mamy też różne kontakty przez różne państwa przestrzeni postradzieckiej, które mają dobre stosunki z nami. I można poprzez te państwa...
Myślę, że Kazachowie nam tak we wszystkim pomogą?
Nie, we wszystkim na pewno nie, ale czasem pomogą i pomagali. A pomagają jeszcze więcej w sprawach, o których znowu muszę osadzić okrągłe słowa. Natomiast mamy te kanały, tylko że to nie jest klasyczna sytuacja jak w jakimś filmie Le Carrego, że możemy te kanały uruchamiać, bo one wymagają racjonalnego partnera po drugiej stronie, a ten partner kompletnie i tak realizuje wyłącznie swoją własną politykę.
Zaraz, pan mówi nieracjonalny, to znaczy to jest taka wizja,
no, ostatnio uderzyliśmy w niego finansowo i to trochę pomogło w jego racjonalności.
Mówi pan o tym, że Polska zamknęła przejście graniczne, w zasadzie jest jedno otwarte w tej chwili.
Tak, oczywiście tą sytuację można różnie modyfikować i zawsze mamy różne narzędzia na stole.
Znaczy, możemy albo zamknąć w ogóle to ostatnie, albo otworzyć.
I to jest, jak widać, rzecz, która na Aleksandra Łukaszenkę wpływa, bo ja nie jestem pewien, czy z powodów dobrej woli Andżelika Bory została oczyszczona z tych zarzutów, które zostały na nią fałszywie narzucone.
To chyba nikt nie wierzy specjalnie w dobrą wolę Aleksandra Łukaszenki. To...
A dalej siedzą jednak w więzieniu, drogi redaktorze, inni ludzie cierpią i w straszny sposób.
Nie, to chciałem powiedzieć, bo to jest poważna sprawa. Też my
stąd ten nasz, nasza radość czasami, jest mała.
Ja sam czasami mówię tylko o Andrzeju Poczobucie. Siedzą dziennikarki Bielsatu, ale siedzą też ludzie niezwiązani z Polską. Siedzą niewinni Białorusini, których jedyną, największą winą było to, że na przykład poszli na demonstrację, bo chcieliby uczciwie wybrać prezydenta. Chryste panie.
Znaczy, to jest znacznie gorsza sytuacja niż to, którą pamiętają różni kombatanci z czasów wojny polsko-jaruzelskiej. No, wtedy nie było takiego zakresu aresztowań obywateli poza samym wprowadzeniem stanu wojennego. Na Białorusi to trwa cały czas.
I świat jest bezradny.
Świat nie jest do końca bezradny, bo świat się czasami dopiero od nas dowiaduje, że ta Białoruś jest problemem. Zapomina o niej przez to, że
zapomina
toczy się wojna na Ukrainie.
Bardzo chętnie, bo na przykład mamy teraz najlepsze przykłady tego, jak świat traktuje Białoruś i Rosję, choćby przez kazus Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Więcej.
Ależ dlaczego oni nie mają grać? No nie grają, to są sportowcy.
Niech Wiktoria Azarenka gra w tenisa, no ale jednocześnie...
A później się spotka, a później zagra w tenisa partyjkę z Aleksandrem Łukaszenką. No.
I ten sam Aleksander Łukaszenko każe bić kobiety w więzieniu kobiecym Żodino. Gdzie siedziała między innymi Andżelika Borys, a gdzie dalej siedzą takie kobiety jak Iryna Biernacka chociażby.
No właśnie. Siedzą Polacy, siedzą inni.
I wbrew pozorom tutaj czasami to mówienie do Zachodu, że na Białorusi jest problem, pomaga. Pomaga bardzo mocno.
Pomaga i mówimy, hej, ale pani Azarenka to nie jest po prostu miła, niewinna dziewczyna. Ona doskonale wie, gdzie leżą konfitury.
Tak, zwłaszcza, że nie mieszka na tej Białorusi tak naprawdę i dobrze wie, dlaczego tam nie mieszka.
No właśnie.
Choć Mińsk to jest bardzo przyjemne miasto, jak jesteś na
Białorusi. To nie jest bardzo przyjemne miasto.
W lecie tak.
Mam swoje zdanie na ten temat, ja też tam byłem parę razy naprawdę, ale mniejsza z tym. Mhm. Pytanie jest to, pytanie o te kanały komunikacji z Mińskiem, to jest jedna rzecz, inna rzecz się dzieje ważna. Czy mamy jakieś możliwości wpłynięcia na przykład na naszych serdecznych przyjaciół, bratanków na Węgrzech?
Staramy się.
Pytam o to dlatego, że od razu wyjaśniam, po tym jak Finlandia została przyjęta do NATO, wszyscy czekają, że zostanie przyjęta Szwecja. Mała Szwecja nie może zostać przyjęta, dopóki nie zgodzi się Turcja i nie zgodzą się Węgry. Jeśli chodzi o Turcję, sprawa jest dość prosta. Chodzi o to, żeby Szwedzi zapomnieli na chwilę o mniejszości, prześladowanej mniejszości tureckiej, kurdyjskiej w Turcji. Natomiast w co gra Viktor Orban?
Viktor Orban gra w swoje różne gry, które moim zdaniem już do niczego go nie doprowadzą, zwłaszcza w tych sprawach. Natomiast uważam, po pierwsze Polska wywierała i wywiera bardzo duży nacisk na swoich węgierskich partnerów. O tym rozmawiał premier z Orbanem, z premierem Orbanem, mój minister szef, profesor Rau, rozmawiał z ministrem Szijjártó wiele razy ostatnio i w Brukseli, i wcześniej w Łodzi. Natomiast mówiąc wprost, jeżeli Turcja zgodzi się na ratyfikację tych porozumień ze Szwecją, to Węgry także nie będą temu przesadnie oponowały.
No tak wszyscy mówią, że Węgry się ostatecznie zgodzą. To po co oni w to brną?
Dzieci na podwórku mają różne sposoby zaznaczania swojego znaczenia. To jest węgierski sposób zaznaczania swojego znaczenia.
Porównanie Viktora Orbana do dziecka na podwórku przejdzie. Natomiast zupełnie poważnie, wie pan, bo to jest coś takiego, że dobra, ja wiem, że chłopsko-rozumizm to nie jest najlepsze.
A to jest bardzo dobra rzecz w polityce.
No ale to ja go w tej chwili zaprezentuję. Mhm. No bo rozumiem, że można być bezczelnym, cynicznym graczem i powiedzieć, dobra, furda tam prawa człowieka, furda Ukraina, ja będę miał tanią ropę od Ruska i w ogóle możecie mi powiedzieć, co chcecie.
A dobry
ale on
polityk,
nie ma tej
ropy. A dobry polityk myśli właśnie szerzej. Wiktor Orban tego właśnie.
Ale on nie ma. Nie ma taniej ropy. On stracił cnotę, ruble nie zarobił.
Pan redaktor powiedział dokładnie to, co powinienem powiedzieć ja, ale chyba nie mogę z uwagi na zajmowane stanowisko.
Ale to nie, to może pan nam wytłumaczyć, zupełnie poważnie mówię.
Ja nie jestem tego w stanie
zrozumieć.
Co
on gra?
To jest gra, którą on rozumie i gra, którą rozumie moim zdaniem tylko on.
A nie ma pan poczucia, że może trzeba było wpaść na to, że Orban jest śliskim graczem wcześniej, a nie wpadać mu w objęcie przy każdej okazji?
Nigdy nie padałem w żadne węgierskie
objęcia. Pan nie, bo pana nie zapraszano, przepraszam, proszę się nie gniewać.
Ale nie obrażam się.
Do tego, czy to piękny widok byłby, jak pan się z Orbanem próbował tak ściskać, ale...
niezbyt piękny, niezbyt estetyczny, bo akurat obydwie mamy jedną podobną wadę. Ale żarty żartami, bardzo się cieszę, że nigdy nie zajmowałem na tyle ważnego stanowiska, żeby musieć
nie,
się ściskać.
Nie, ale wie pan, o czym mówię. O tym, że Polska rzeczywiście być może trochę bezdurno, tak bez... kierując się wyłącznie sentymentem.
Węgry są dalej członkiem NATO i Unii Europejskiej. Nie my jedni utrzymujemy z nimi przyjazne stosunki. Niemcy też składają wizytę w Budapeszcie.
Ale ja utrzymuję przyjazne stosunki z wieloma Węgrami. Naprawdę bardzo ich wszystkich lubię, cenię i wina węgierskie nie przestały mi smakować. To nie o to chodzi przecież. Chodzi tylko o to, czy Polska nie powinna...
Ale to już jest przeszłość, panie redaktorze. Nie jesteśmy już w żadnych węgierskich objęciach.
Nie jesteśmy w węgierskich objęciach.
I w ogóle, tak jak mówię często do mojego przyjaciela, wybitnego znawcy Dominika Heja, nie przesadzajmy z tym permanentnym podczepianiem Węgier pod każdą sprawę. To nie jest najważniejsza rzecz dla Polski.
Węgrzy rzeczywiście w tej chwili, znaczy to z Węgrami wiadomo, ma pan rację, Turcja musi się zgodzić, a co Turcja chce dostać? No bo umówmy się, że mniejszość kurdyjska i jej organizacje w Szwecji to nie jest prawdziwy powód, dla którego Turcja się w tej chwili sprzeciwia wejściu.
Turcja także chce wzmocnić, zaznaczyć swoją pozycję w Pakcie Północnoatlantyckim.
I co, chce pieniędzy za to chce dostać, czy więcej?
Patrzmy się też na relacje turecko-amerykańskie. Zobaczymy, jak tutaj będzie wszystko w najbliższych tygodniach się układało.
Zobaczymy tam w Turcji wybory.
Tak jest, ale ja myślę, że jesteśmy w stanie przywitać Szwecję przed Wilnem albo i w Wilnie jako członka.
Właśnie przed Wilnem, bo to jest bardzo ważna, bardzo ważny szczyt NATO w czerwcu, tak?
W lipcu na samym
początku. Na początku lipca. Szczyt NATO w Wilnie. Moim gościem był dr Łukasz Jasina. I teraz uwaga, proszę państwa, zawsze pytam o to, że jakieś książki goście polecają i tak dalej. Nie, pan nie. Pan film ma polecić. Co mamy obejrzeć w święta?
Nadróbcie, kochani, Duchy Inisherin z Colinem Farrellem. Film, który nie dostał tylu Oscarów, ile powinien. Genialny film o dwóch niezbyt rozwiniętych intelektualnie ludziach, budujących swoją przyjaźń w Irlandii 100 lat temu. Jeden z najlepszych filmów w historii kina.
To w kinach, a coś fajnego i familijnego na święta.
I tak wszyscy będą oglądali Znachora, będzie leciał 11 razy w ciągu tych świąt, więc nie mogę polecić niczego innego. Zwłaszcza, że Znachor jest fajny i dzieje się na obecnej Białorusi.
Dobra, ale Znachor Znachorem i Potop też Potopem, dobrze? Potop też się dzieje, Bóg wie gdzie, na Litwie w tej chwili obecnej, tak? Tak, Litwa, dobrze.
Polecam na HBO Maxie bardzo dobry serial szpiegowski o Kimim Philbym. On pokazuje, jak to wygląda w rzeczywistości, a nie jak w jakichś Bondach.
Pyta mnie nasza realizatorka Karolina Bereza, to od razu ten fame, czy dziewczyny z Dubaju również wam poleca?
Nie polecam ani dziewczyn z Dubaju, ani chłopaków z Dubaju, ani tego filmu. Stanowczo.
Bardzo serdecznie dziękujemy. To krytyk filmowy, i teraz proszę państwa, to nie są żarty, to jest prawdziwy krytyk filmowy. Doktorat z filmu, ten w końcu mnie w kij dmuchał.
Łukasz. Napisałem, nawet sam.
Tak, nawet sam. Dziękuję bardzo. Do widzenia.